Morze Małe i Duże.
Kwadrans po godzinie 14, a w studiu Radia Lublin gościmy Kamila Zińczuka, podróżnik, rowerzysta, długodystansowiec. Na dwóch kółkach przejechał w sumie 12 tysięcy kilometrów przez takie kraje jak Kuba, Wietnam, Argentyna i Chile. Jego ostatnia podróż to 1600 kilometrów z centrum Wszechświata, czyli z ulicy Chopina w Lublinie, do nazywanej sercem Europy Brukseli. Nasza rozmowa jest na czasie, bo przecież mamy Tour de Pologne, które właśnie wjechało już do województwa lubelskiego. My w przerwie rozmawialiśmy sobie o tym właśnie, na czym polega uciążliwość takiej też długiej wyprawy rowerzysty, jak można się zabezpieczyć. Mówiliśmy o tym, co najbardziej boli człowieka, co jest oczywiste. Każdy, kto jeździł rowerem, to doskonale o tym wie. No ale właśnie, jakbyśmy mieli sobie powiedzieć, jaki sprzęt się najlepiej sprawdza, jaki rower, jaki typ rowerów najlepiej się sprawdza na tego typu długie wyprawy, no bo to chyba nie kolażówka.
W zasadzie ile osób podróżujących, tyle głosów, opinii, tak, tyle pewnie będzie opinii. Ja osobiście używam roweru typu trekking, treka, a to ze względu na pozycję, jaką się przybiera podczas jazdy.
Czyli wolisz bardziej...
Wolę bardziej być wyprostowanym. Oczywiście przy pochyleniu jest ta większa siła wychodzi z nogi. Natomiast no ja nie potrzebuję robić rekordów prędkości, a wygoda jest jednak dla mnie istotna. Poza tym w ten sposób dużo więcej widzę. Co prawda jedną wyprawę zrobiłem na gravelu, przejechałem 500 kilometrów.
Czyli to jest taka koleżówka,
ale taka nie do końca koleżówka. Takie połączenie.
Szersze opony?
Tak, szersze opony, nie ma przerzutek z przodu, przerzutki tylko są z tyłu. Dla mnie uciążliwością okazało się to, że żeby mieć ręce na hamulcach, muszę być bardzo mocno pochylony i jednak jestem zwolennikiem przy takich długich wyjazdach tego, że przede wszystkim ma być wygodnie. Mm-hmm. Czyli trekking. Mm-hmm.
No i rzeczywiście masz przymocowane stopy, tak, do pedałów. Tak jest dla ciebie też najwygodniej i to praktykujesz, tak?
Tak, no mam buty na kliki. Szczerze mówiąc, obawiałem się i chyba nie jestem w tym odosobniony. Ktoś, kto nie jeździł z butami przymocowanymi do pedałów, ma takie obawy, chyba każdy. Co wtedy, jeżeli nie zdążę wypiąć butów?
I rzeczywiście, podczas upadku chociażby.
Mój kolega, z którym jechałem kawałek trasy dookoła Polski, założył te buty pierwszy raz. Ruszyliśmy spod lubelskiego ratusza i na ulicy Kunickiego już zaliczył pierwszy upadek,
bo zapomniał.
Na szczęście nic nie jechało, bo to było chyba jakaś piąta rano.
Więc trzeba myśleć cały czas o tym na początku.
To znaczy trzeba o tym pamiętać, natomiast można te buty tak lekko mocować, że one same wyskakują w zasadzie przy zgięciu nogi. Ja się w tym systemie zakochałem. But jest, czy stopa jest cały czas w tej samej pozycji. Mam wrażenie, że nie tylko daje moc, przyciskając pedał, ale także ciągnąc go do góry. Jedyny minus, jaki mogę powiedzieć, to przy zimnych dniach, na przykład gdy jechałem przez Chile, było mi zimno w stopy, ponieważ ta stopa wcale nie pracuje. Ale podejrzewam, że nawet jeżeli nie jest przypięta, to też tak dużo ciepła nie uzyskuje się, bo jednak stoi w miejscu.
A jeżeli chodzi o ubiór, jaki jest twój patent? Jaki to jest strój najlepszy?
No ja mam takie spodenki rowerowe z pieluchą. Mm-hmm.
Bo to jest konieczne, prawda? No,
myślę, że doradzałbym jednak te spodenki z takim miękkim siedzeniem. Mm-hmm. Oczywiście po 6 czy 8 godzinach to i tak siodełko będzie twarde, tak? Natomiast troszeczkę izoluje skórę od siodełka. Myślę, że jest mniej otarć. Minusem jest to, że przy dużej temperaturze można się zagotować, można się odparzyć. Ja mam te spodenki tak, z takimi szelkami i jadąc przez Polskę było tak gorąco, ściągnąłem koszulkę, więc potem byłem opalony na tak zwanego Borata.
Tak, faktycznie.
No, wyglądało to śmiesznie. Aczkolwiek no, przy takich temperaturach 30 kilka stopni, to no, jedzie się ciężko, szczególnie jeżeli się ma górki przed sobą.
No dobrze, w ostatniej części rozmowy wjechaliśmy do Niemiec, czyli do tego kraju stworzonego dla rowerzystów. Możemy kontynuować właśnie to, jak wygląda tam ten raj, jak ta infrastruktura jest stworzona dla cyklistów.
W zasadzie przez wszystkie miejscowości, które przejeżdżałem, jechałem albo wydzielonym pasem, albo oddzielną, dedykowaną tylko dla rowerzystów ścieżką. Natomiast największe wrażenie zrobiły na mnie takie dwie ścieżki rowerowe, długodystansowe ścieżki rowerowe, którymi jechałem. To jest ścieżka, która prowadziła wzdłuż rzeki Main, gdzie w zasadzie ścieżka prowadziła cały czas przy rzece, miejsca na grilla, naprawdę bardzo fajnie się
tam
jechało.
Się z barką ścigałeś, tak?
Z barką ścigałem się na renie.
A, no dobra.
Z barką ścigałem się na renie, ale to jest ta jakby kontynuacja tej ścieżki, ponieważ Menę wpada do Renu w okolicach Moguncji i tam już stamtąd jechałem do Kolonii wzdłuż Renu, też dedykowaną ścieżką rowerową. Bardzo dużo rowerzystów.
Zdecydowanie więcej niż w Polsce, chociaż tak. W Polsce już też nie można narzekać pewnie.
Od kilku lat, ja myślę, że tutaj jest to pozytywne oddziaływanie COVID-u, tak można powiedzieć. Ja zauważyłem, że bardzo dużo osób właśnie w tym okresie COVID-u przesiadło się na rower i było, chociażby prowadząc moją stronę, mój fanpage na Facebooku Daleka Północ, miałem dużo pytań w tym okresie, jak się przygotować, jakie sakwy kupić, gdzie ewentualnie pojechać na pierwszą wycieczkę, żeby się nie zradzić właśnie w tym okresie tej pauzy covidowej.
Czyli myślisz właśnie, że to nie tylko ta infrastruktura rowerowa zniechęca Polaków do jeżdżenia rowerem, czy po prostu może być to właśnie też wina takiej mentalności? Nie jesteśmy też trochę tego nauczeni.
Wydaje mi się, że tam, gdzie jest infrastruktura rowerowa, pojawia się bardzo dużo rowerzystów. Taki przykładem może być ścieżka rowerowa wokół Zalewu Czorszczyńskiego, która jest latem oblegana przez rowerzystów. Ja w zeszłym roku z moim 7-letnim synem przejechałem fragment Wiślanej Trasy Rowerowej ze Szczucina, gdzie już jest ścieżka rowerowa, do Krakowa. Jechaliśmy, no na 7 lat, teraz ma 8, ale wtedy miał 7, jechaliśmy po 45-50 km dziennie, ale dla takiego małego chłopca, to była przygoda, a dla mnie, ja podróżowałem ze spokojem, bo cały czas byliśmy na ścieżce rowerowej, tam kilka fragmentów było taką średnio uczęszczaną drogą, natomiast tam, gdzie pojawia się infrastruktura rowerowa, na pewno pojawią się rowerzyści.
Także nawet u nas ona powoli powstaje, ale to zanim rowerzyści jeszcze zareagują, prawda? Zanim przekonają się.
Jak patrzę przez te kilkanaście lat, no to bardzo, bardzo to się rozwinęło. Na przykład duże miasta, takie miasta jak Warszawa czy Poznań.
No nie, Warszawa to jest tak.
No to jest już
przykład już można chyba już podawać. Podczas wyprawy pozwoliłeś sobie także na takie zwykłe zwiedzanie i zjechanie z tego szlaku głównego swojej trasy, bo miałeś pewnie ten szlak główny wcześniej się przygotowałeś do tej wyprawy, przez jakie miasta, przez jakie miejscowości będziesz przejeżdżał. Czy zjeżdżałeś gdzieś na bok i zwiedzałeś?
To po prostu tak korygowałem, korygowałem szlak, żeby zobaczyć te rzeczy, które chciałem zobaczyć. Głównie chciałem przejechać tymi dolinami rzecznymi, bo dużo o tym czytałem. Rzeczywiście to jest piękna trasa, jedzie się doliną jednej i drugiej rzeki, wzgórza, winnice i to wszystko w takie naprawdę sielankowe widoki. Co chwilę jakiś zamek, często opuszczony. Naprawdę pięknie to wyglądała ta trasa.
Mm-hmm. No i właśnie w połowie lipca, po 21 tak, dniach wyprawy, no bo tyle byłeś w sumie, bo miałeś przerwy, prawda?
W sumie jechałem, miałem 3 dni przerwy, w sumie jechałem 17 dni, natomiast samego pedałowania było 14.
14. Dni, tak. No właśnie, no i wjeżdżasz do tej Brukseli. No właśnie, pierwsza twoja samotna wyprawa zakończona sukcesem. Były jakieś myśli górnolotne w związku z tym? Przede wszystkim to poczucie satysfakcji, udało się, fajnie, i było coś takiego, następnym razem też ja pojadę sam, czy to jednak nie dla ciebie?
Były takie dwie myśli. Po pierwsze, cieszyłem się, że
dojechałem,
a druga myśl, było mi smutno, że już dojechałem. Natomiast taki reset mózgu sprawia, że człowiek planuje kolejne trasy. Ja tak naprawdę podzieliłem swoją... Ta wyprawa do Brukseli jest moim gdzieś tam zamyśle pierwszym etapem trasy przejazdu na przylądek Roka, czyli gdzie chciałbym przejechać w przyszłym roku, już ruszając z Brukseli, czyli przejechać przez Francję. Chciałbym po drodze odwiedzić Santiago de Compostela. Już mówię dlaczego. W Chile byłem w Santiago de Chile, na Kubie byłem w Santiago de Cuba i stwierdziłem, że trzecie Santiago to kompletu też by mi się przydało.
To też by przyszło, właśnie. No ale podczas tych rowerowych wypraw czasem dopada cię taka nuda i monotonia? Bo tak może się to kojarzyć, prawda? Już jak długo jedziesz, te widoki ci się cały czas zmieniają. Masz coś takiego czasami?
Szczerze mówiąc, nie. Zazwyczaj zajmuję sobie czymś głowę, a nawet jeżeli nie ma ciekawych widoków, to sobie puszczam muzykę. Jadę i śpiewam.
A co najbardziej sobie tak cenisz podczas takich z tych rowerowych wypraw? Co jest dla ciebie najważniejsze?
Poza samą możliwością poznania innego kraju, czy też innego regionu Polski, najbardziej sobie cenię kontakt z ludźmi. Podam tutaj przykład.
No,
ponieważ podróżując rowerem, mam wrażenie, że... Oby to się nie zmieniło, to moje wrażenie, że ludzie bardzo pozytywnie podchodzą do rowerzystów. Z pewnego rodzaju szacunkiem. Jeżeli rozmawiam i na pytanie, skąd jedziesz, z Lublina, a gdzie jedziesz, a do Brukseli, czyli ile przejechałeś, a 1000 kilometrów już.
A jesteś we Wrocławiu,
robi
wrażenie wtedy, prawda?
Robi to w pewien sposób taki nastraja pozytywnie, że ktoś siłą własnych mięśni przemierzył tyle kilometrów. Tutaj podam przykład, jadąc w okolicach Częstochowy, spotkałem rowerzystę, który trenował akurat dla siebie, tutaj, lokalnego rowerzysta. I ten rowerzysta jechał ze mną prawie 30 kilometrów. Odprowadził mnie kawałek. Zresztą mamy kontakt, zapraszał do siebie. To są fajne spotkania.
A spotykałeś po drodze właśnie takich rowerzystów jak ty, którzy takich długodystansowych, którzy jadą dokądś, mają taki swój jakiś dalekosiężny cel?
W Polsce...
Czy aż tak dobrze nie jest?
Znaczy, zazwyczaj, jeżeli spotykam rowerzystę, mijamy się na drodze. Widać, kto ma sakwy, widać, kto jest... Raczej wyglądamy podobnie, bo to jest podobny sprzęt. Podobnie jak motocykliści, machamy sobie ręką i każdy jedzie w swoją stronę. Ale czasami jest możliwość porozmawiania. Zresztą do tej pory mam kontakt z takimi dwoma osobami, które poznałem. Poznałem jedną osobę na Kubie, to jest taki już starszy pan z Holandii, a drugą osobę poznałem na ziemi ognistej w Chile, i to był pan z Hiszpanii. Także pewne przyjaźnie się można zawiązać także.
W podsumowaniu swoich tych długodystansowych, szczególnie wypraw, napisałeś, że każda podróż była inna niż wszystkie i każda z nich nauczyła cię czegoś nowego. No właśnie, jakie najcenniejsze lekcje wyciągnąłeś z tych swoich podróży?
To jest i proste, i bardzo trudne pytanie, bo z jednej strony taka podróż to jest zmierzenie się z własnymi lękami. Czy dam radę, czy jestem na to przygotowany, czy dam radę psychicznie, czy dam radę fizycznie czy
też.
Jak zareaguję na ewentualne trudności, jak zareaguję na kłopoty, które mogą się pojawić. Na szczęście mogę powiedzieć, że nie spotkałem jakieś problemy, których nie byłbym w stanie przezwyciężyć. Natomiast daje to olbrzymią takie poczucie satysfakcji, że zrealizowało się coś dla siebie.
Tylko dla siebie, dla własnej osoby, tak?
Tak.
No właśnie. W studiu Radia Lublin gościmy podróżnika Kamila Zińczuka i do rozmowy wracamy już za chwilę.